Drodzy uczestnicy naszych wielkopostnych spotkań rekolekcyjnych, dzisiaj słów kilka, bardziej refleksji pastoralnych, duszpasterskich, dotyczących pokuty, ducha pokuty, prowadzącego do nawrócenia. Choć to temat tak trudny, jak niewygodny, jak niewdzięczny, no bo po prostu nieprzyjemny. W czasach, kiedy na salonach się wszystkich chwali, klaszcze i wynosi nad innych, kiedy na świecie jest więcej celebrytów niż normalnych ludzi, kto to jeszcze dzisiaj myśli albo mówi o pokucie, nawróceniu? Czyż to nie pewne anachronizmy? Czy nie należałoby tego w ogóle wykreślić, tych słów, wyrzucić ze słownika jako niepotrzebnych, zdewaluowanych, albo i tych, które drażnią? A jeżeli nawet, to znajdziemy sobie wytłumaczenie. Przecież to nie nas dotyczy. Jakie nawrócenie? Kto się ma nawracać? My? Niech się nawracają niewierzący. I w tym kraju ich nie brakuje. I w Europie, a zwłaszcza w krajach misyjnych. Niech się oni nawracają. Moi drodzy, tylko że jeżeli nawet tak jest, to ich wina jest mniejsza, bo oni z różnych przyczyn nie słyszeli o Ewangelii, o Panu Jezusie, a my słyszeliśmy w mniejszym lub większym stopniu i wiemy, o co chodzi. I dlatego nasz grzech jest większy, bo jest grzechem zdrady, opuszczenia, opieszałości, zaniedbania. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. No to znajdziemy inne wytłumaczenie. Przecież my chodzimy do kościoła. My się modlimy. Znaleźliśmy nawet czas w ten poniedziałkowy wieczór, by przyjść na rekolekcję. To na pewno nas nie dotyczy. A jednak, bo Jezus we wczorajszej Ewangelii z pierwszej niedzieli Wielkiego Postu powiedział bardzo wyraźnie: nawracajcie się. On nie powiedział nawróćcie się, tylko nawracajcie się. Zawracajcie ze swojej drogi. A to nam się zdarza często. To pewna pozostałość po grzechu pierworodnym. Skłonność naszej słabej ludzkiej natury do takich czy innych zachowań. Błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy czują i rozumieją tę potrzebę zawrócenia. Oczywiście postawimy sobie pytanie, czy nie za dużo o tej pokucie, o tym nawróceniu na każdym kroku. Nie, moi drodzy, nigdy za dużo, nigdy za wiele. Pomyślmy przez chwilę, ile w życiu popełniliśmy tak zwanych głupich błędów czy grzechów, mimo iż ktoś nas ostrzegał. Ile razy mama w domu mówiła: nie rób tego, uważaj, sparzysz się. I tak żeśmy się sparzyli. Nigdy tego nie jest za wiele. Przecież to, co czynimy, upominając samych siebie i w braterskim upomnieniu innych, to wypływa z miłości. Przecież mama czy tata to czynili w domu z miłości, nie z pogardy dla dziecka, tylko z miłości, by go ustrzec, by nas ustrzec. Tak samo to robi Pan Jezus. Bóg w swojej pedagogii troski o nas, o nasze zbawienie. Próbuje i chce nas ustrzec. Właśnie to się tym różni od tolerancji wszechobecnej dzisiaj. Tak a propos, to słowo tolerancja nie występuje w Piśmie Świętym. Warto o tym wiedzieć. A my dzisiaj mamy wszystko, wszystkich i zawsze tolerować. Zapomnieliśmy, wykreśliliśmy grzechy cudze. Godzić się na grzech drugiego człowieka, pozwalać na to, może jeszcze nawet zachęcać, przemilczeć, no bo taka jest moda, no takie czasy, taki świat. I dziwimy się, że potem brakuje Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa w życiu tychże ludzi i nas samych. I to wszystko się nie układa. A właśnie to greckie słowo metanoia nie oznacza nawracania kogoś na siłę, bo to nam się kojarzy ze średniowieczem, z inkwizycją, z wyprawami krzyżowymi. Metanoia oznacza wewnętrzną przemianę, przemianę siebie, nie kogoś, moją własną. Przemianę myślenia z ludzkiego na Boże, przemianę serca. To jest istotą nawrócenia, pokuty. Oczywiście rodzi się kolejne pytanie, od kiedy zacząć tę pokutę, to nawrócenie? No jak to w życiu bywa? Postanowienia mamy dobre. No to zaczniemy od najbliższej środy popielcowej. No jakoś nie udało się. No to od rocznicy urodzin. No to od Adwentu. Ale najpóźniej już od Nowego Roku. I moi drodzy, życie uczy. Nie trzeba być żadnym filozofem, ani żadnym mędrcem. Trzeba tylko tak rozsądnie, z otwartymi oczyma patrzeć na własne życie i wiemy, że jeżeli czegoś nie podejmiemy zaraz tej decyzji, to bardzo często, by nie powiedzieć najczęściej, nie podejmiemy jej nigdy. No bo jesteśmy leniwi po prostu. Odkładając coś na później, już z góry wiemy, że najprawdopodobniej to nie chwyci ten numer. Kiedy Jezus powoływał apostołów, oni ani nie dyskutowali, nie prowadzili żadnych polemik, żadnego dialogu, tylko jest napisane, natychmiast zostawili wszystko i poszli za Nim. Natychmiast zostawili wszystko i poszli za Nim. To jest ten radykalizm ewangelijny, którego w tej materii musimy się też wciąż uczyć. No to znajdziemy jeszcze jedno wytłumaczenie. Nie mam czasu. To jest też tak powszechne jak to, że wszystko jest bez sensu. No nie mam czasu, no nie mam czasu. A przecież mamy komputery, pralki automatyczne, zmywarki, no tysiące innych rzeczy, których nie mieli nasi rodzice, dziadkowie. A my nie mamy czasu. Tym wszystkim, którzy dalej uparcie będą twierdzić, że nie mają czasu, dedykuję taki wiersz. Ukląkłem do modlitwy, ale nie na długo. Mam tyle pilnych spraw do załatwienia. Muszę się spieszyć. Trzeba iść do pracy. W domu rachunki do zapłacenia. Więc odmówiłem prędko króciutką modlitwę i szybko się z kolan poderwałem. Spełniłem przecież chrześcijański obowiązek i uspokoiłem sumienie. Tak sobie myślałem. Przez cały dzień nie miałem czasu na nic. Nie stać mnie było na słowo pociechy, ni pochwałę. Niemodne są rozmowy o Chrystusie, bojąc się kpin, kolegów, po prostu milczałem. Za dużo do zrobienia, nie mam czasu, nie mam. Było to moje stałe narzekanie. Nie było też czasu dla głodnych i potrzebujących. Znalazł się raz czas, a był to czas na skonanie. Lecz kiedy stanąłem przed obliczem Pana, drżąc cały, nieśmiało podszedłem pod niebiańskie wrota, ujrzałem Boga, a w Jego rękach otwartą księgę, a była to księga żywota. Bóg spojrzał do księgi i wyrzekł te słowa: nie widzę Twojego imienia, choć szukam go w niebie. O, teraz pamiętam. Miałem je tu wpisać, lecz zabrakło mi czasu dla Ciebie. Bóg w swoim miłosierdziu, w swojej łasce nie zrażając się naszymi słabościami, upadkami, grzechami, daje nam kolejną szansę. Daje nam czas. Skoro tu jesteśmy i chwała Wam za to, że odczytaliście jasno to zaproszenie i jesteście, przeznaczając ten czas na pogłębienie więzi z Bogiem. Bóg daje nam ten czas, byśmy go dobrze wykorzystali, byśmy zrozumieli na nowo, uświadomili sobie, że jesteśmy grzeszni, bo to wcale nie dołuje, ale pozwala nad czymś popracować, coś zmienić. To, co tak pięknie nazywa się odnajdywaniem siebie, a przecież gdy coś odnajdziemy, sprawia nam radość, a nie smutek. Wtedy uświadomimy sobie, że trzeba zawrócić. Może nie z wszystkiego naraz. Przyjrzymy się sobie przez tych kilka dni, godzin, by zauważyć, że może gdzieś zapuściliśmy się w naszej modlitwie, może gdzieś tam zabrakło czasu na niedzielną mszę, na post piątkowy, dzisiaj już też niemodny, a może zbyt wiele wulgaryzmów w naszym języku, a może jakieś nałogi, które degenerują nas, nad tym też trzeba popracować, może i zdrada się jakaś zdarzyła, może jakieś używki, które wyobcowały nas z tego świata, a może gdzieś nas tam w nas ciągle drzemie i raz po raz się ujawnia żądza posiadania majątku, sławy, władzy nad kimś. To są te rzeczy, nad którymi trzeba popracować, by za rok być pogodniejszym, mniej smutnym, mimo ciągle trwającej naszej ludzkiej nędzy. Z tej biednej ziemi śpiewamy, z tej łez doliny, ale z podniesioną głową, bo ja wiem, że mnie na to stać, na pracę nad sobą, na to, żeby powstać, żeby się podźwignąć. To dodaje mi siły, to jednocześnie przynosi pokój serca. Bóg wciąż nas powołuje, tak jak wciąż daje czas. Wszystkich nas powołuje, tak jak niegdyś apostołów, byśmy innym, własnym życiem, mniej słowem, a bardziej własnym życiem, przypominali o potrzebie pokuty, nawrócenia. Wszystkie objawienia maryjne ostatnich wieków, jako swoją istotę, jako cel, miały przypomnienie orędzia Ewangelii, o pokucie, o nawróceniu, o modlitwie. Tego wieczoru, jak Pan Bóg pozwoli, trochę więcej powiemy sobie o Fatimie, o tym najbardziej znaczącym z wszystkich objawień maryjnych. Bóg wciąż nas wzywa i mówi do każdego z nas, i do was, rodziców, dziadków, bez względu na wypełnianą w życiu profesję. Wszystkich nas zaprasza, byśmy się stali rybakami ludzi, byśmy zarzucali sieci, byśmy łowili ludzi dla Jezusa, dla Jego sprawy, dla Jego Ewangelii, a więc i dla zbawienia. Kiedyś, przed laty, kiedy cywilizowany zachód Europy nie był tak zepsuty, znany kaznodzieja niemiecki, jezuita, ojciec Lepich, wyżebrał wręcz na ulicach Hamburga pozwolenie wygłoszenia 10-minutowego kazania. 10-minutowego. Policja dostarczyła odpowiedni wóz z platformą, nagłośniła plac, wstrzymała w tym rejonie ruch drogowy. Przypadkowi przechodnie zatrzymywali się więcej z ciekawości niż z pobożności. Gdy jednak wskazówka zegara dobiegła do końca 10 minuty, odezwał się głos syreny, a bezwzględny głos policjanta przerwał słowa zapalonego kaznodziei. Czas księdza się skończył. Proszę zejść z platformy. Ojciec Lepich zdążył jednak jeszcze wypowiedzieć ostatnie zdanie swojego kazania. Tak jest, ja wiem. Mój czas się skończył. Ale co będzie, kiedy odezwie się inna syrena i usłyszysz głos Boga? Twój czas się skończył. Zejdź z platformy życia. Co wtedy będzie?